Wuchu na świat, dziś Mariusz Lewicki, podróżnik, pilot wycieczek. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wybieramy się bardzo daleko. Gdzieś na Oceanie Spokojnym, maleńki punkcik, to jest właśnie cel naszej wyprawy, Wyspa Wielkanocna.
Tak, rzeczywiście jest to miejsce jedno z najbardziej oddalonych na świecie, jeśli chodzi o miejsca zamieszkałe. I faktycznie jest to punkcik, który bardzo ciężko znaleźć na mapie, bo wyspa ma tylko 15 na 20 kilometrów wielkości, a Pacyfik, jak wiemy, największy ocean na świecie.
Możemy pewnie do tego miejsca tylko dolecieć.
Tak, chociaż jest możliwość dopłynięcia, statki wycieczkowe przypływają do Wyspy Wielkanocnej, ale dla turysty zazwyczaj jedyna droga to jest droga lotnicza i tutaj jest wylot z Santiago. I 3600 kilometrów, 4000 prawie z Santiago i jest Wyspa Wielkanocna właśnie, należąca do Chile.
Ta podróż samolotem to chyba najkosztowniejsza część wyprawy na Wyspę Wielkanocną.
Tak, rzeczywiście tutaj jedyne linie lotnicze, jakie tam latają, to są chilijskie linie lotnicze, LATAM. I jako, że nie mają konkurencji, więc rzeczywiście przeloty są bardzo drogie.
Oczywiście byli śmiałkowie, którzy próbowali też do tej wyspy dopłynąć na tratwie.
Rzeczywiście jest historia Thora Heyerdahla, który dopłynął na tratwie. Udało mu się to. Chciał udowodnić, że jest to możliwe. Chodziło o to, żeby udowodnić, że mieszkańcy Ameryki Południowej mogli dopłynąć do Wyspy Wielkanocnej.
Ale my takiego transportu nie polecamy.
Nie polecałbym, tym bardziej, że prądy i wiatry na Pacyfiku tak się układają, że dopłynięcie z Ameryki Południowej do Wyspy Wielkanocnej jest o wiele łatwiejsze niż popłynięcie z powrotem, więc tutaj byłaby to chyba podróż w jedną stronę.
Skąd ta nazwa, Wyspa Wielkanocna?
To jest historia związana z odkryciem wyspy w 1722 roku przez wyprawę holenderską. I akurat przypadała ona na niedzielę wielkanocną, stąd nazwę, którą nadali Holendrzy, to jest właśnie Wyspa Wielkanocna.
To był XVIII wiek.
XVIII wiek, pierwsza połowa, czyli dosyć późno ją odkryliśmy, my jako Europejczycy, istnienie tej wyspy. Wyspa jest znana ze względu na posągi, na moai, które są rozsiane po całej wyspie. Jest ich dzisiaj 887. Posągi w większości są poprzewracane, tylko część z nich została postawiona już w XX wieku. Nie wiemy zbyt wiele na temat tego, dlaczego one zostały zniszczone, ale gdzieś w XVIII wieku pomiędzy przybyciem Holendrów, a potem 50 lat później przybyciem wyprawy Jamesa Cooka, posągi zostały zniszczone i prawdopodobnie musiała wtedy być jakaś wojna domowa, jakieś niepokoje na wyspie i w efekcie posągi zostały zniszczone.
Różne są też domysły na temat tego, w jaki sposób te posągi pojawiły się na wyspie. Pytania, które rodzą się wokół techniki tworzenia takich wielkich monumentów. No w czasach, w których powstawały, chodzi też o ciężar, o te kapelusze trzytonowe i o te domysły, czy tutaj nie pomagały siły pozaziemskie?
Tutaj wiemy na pewno, że zrobienie tych posągów było jak najbardziej możliwe w tamtym czasie. Po pierwsze, one
było
są
w zasięgu człowieka.
Nawet ludzi na takiej małej wyspie, odizolowanej od świata, dlatego, że one są zrobione z tufu wulkanicznego. To jest skała miękka, łatwa w obróbce, więc zrobienie ich nie trwało wcale tak długo. Większą zagadką jest transport tych posągów potem po wyspie, bo to było trudne. Tutaj są dwie teorie. Jedna taka, że były rolowane na balach, na ściętych palmach, które kiedyś porastały tę wyspę. A druga teoria to jest taka, że te posągi były stawiane, co też nie było takie trudne, jeśli weźmiemy pod uwagę, że to zbocze wulkanu jest pochyłe. Taki posąg można było postawić, a potem przechylając go z jednej strony na drugą, z lewej na prawą, można było spowodować, że one tak jakby chodziły, przechylały się. W ten sposób można było je transportować. Z tym, że gdyby taki posąg się przewrócił, to wtedy postawienie go ponowne byłoby już niemożliwe. Też przecież te posągi nie od razu były takie ogromne. Zaczynało się od niewielkich figur, a potem z czasem one ewoluowały. Na pewno bez pomocy sił pozaziemskich. Do końca nie wiemy, dlaczego te posągi były produkowane i przede wszystkim ustawione w pobliżu oceanu.
Twarzą w stronę
wyspy. Z wyjątkiem kilku, które są zwrócone w stronę morza, one mają symbolizować tych pierwszych śmiałków, którzy przybyli z Polinezji i skolonizowali wyspę, ale cała reszta ma przedstawiać wodzów plemiennych, wodzów klanów, którzy są zwróceni twarzą w kierunku lądu, czyli w kierunku tych wiosek, w których dawniej żyli, czyli mają tak jakby sprawować opiekę nad swoimi potomkami.
Wygląd tych posągów jest też dość charakterystyczny. To są takie podłużne twarze, podłużne uszy, charakterystyczne nosy.
Tak, one są podobne do siebie i właśnie te uszy zwróciły uwagę Thora Heyerdahla, który zauważył, że w Ameryce Południowej arystokracja rozciągała sobie uszy i to był symbol statusu społecznego i stąd właśnie wpadł na pomysł, że być może ci długousi trafili na Wyspę Wielkanocną i że tam oni właśnie też stanowili tą klasę rządzącą.
Która z tych teorii powstania tych monumentów wydaje się panu najbliższa?
No jednak ta, która mówi o tym, że ci przodkowie mieli sprawować opiekę nad kolejnymi pokoleniami i dlatego stawiano figurę zwróconą twarzą w kierunku wioski. Prawdopodobnie widzimy taką eksplozję produkcji tych Moai w tym końcowym już okresie, czyli wygląda na to, że ten kult stał się coraz ważniejszy i dlatego te posągi stawały się coraz większe, było ich coraz więcej i połowa z nich nigdy nie opuściła miejsca produkcji, czyli krateru wulkanu Rano-Raraku.
Co ciekawe, wielu wydaje się, że te posągi to są tylko głowy, natomiast to jest tylko ta część, którą widzimy nad ziemią.
Zgadza się. Akurat mówimy o głowach, dlatego że tak wiele tych posągów utknęło na zboczach wulkanu i tam często są właśnie tylko głowy albo połowa tylko figury widoczna, dlatego że ta ziemia wulkaniczna, ona przez te setki lat zaczęła się osypywać i zasypywać w efekcie te figury, dlatego często się mówi o głowach, ale w rzeczywistości to są całe, kompletne posągi od stóp do głów.
Możemy to zobaczyć, bo niektóre są odsłonięte.
Tak, no większość można oglądać. Wiele jest przewróconych. Na zboczach wulkanu są dziesiątki, które stoją bądź są przechylone. Natomiast jest kilka platform, które zostały odrestaurowane w XX wieku i na tych platformach stoją kompletne posągi, które zostały naprawione i postawione na swoim miejscu.
Te posągi to jest chyba to, co robi największe wrażenie, bo wyobrażam sobie, że trafiamy na taką wyspę, mamy świat po horyzont i nagle wyrastające z ziemi niezwykłe głowy.
Gdyby nie te posągi, nie mam wątpliwości, że o wyspie nikt by nie słyszał, nikt by tam nie jeździł, nikt by tam nie latał, bo miejsce jest bardzo drogie, miejsce jest bardzo odległe. Od Polski ciężko znaleźć bardziej odległą wyspę niż właśnie Wyspa Wielkanocna, a codziennie jednak jeden lub dwa samoloty tam lądują, pełne turystów.
Czy są jakieś legendy związane z tymi posągami?
Legend jest dużo, ale jest taka najbardziej ciekawa, która może nie wiąże się z posągami, ale z tym, co się działo dalej. To jest legenda o człowieku ptaku. To jest bardzo też ciekawe. To jest znowu coś zaskakującego, że taki kult tam był kultywowany jeszcze do XIX wieku. Chodzi o to, że kiedy kult przodków się nie sprawdził, dlatego że wyspa była już wylesiona, brakowało drewna, brakowało prawdopodobnie żywności, nastąpiła erozja gleby, pojawił się kult innego boga, boga Makemake. I tutaj, ponieważ jest niedziela wielkanocna, chciałbym też nawiązać do tego, dlatego że chodzi o jajko, chodzi właśnie o to, że kiedy wiosną na sąsiednią wysepkę przylatywały rybitwy, wtedy każdy z tych klanów miał za zadanie jako pierwszy zdobyć takie jajko. Więc był wysyłany w tym celu jeden przedstawiciel każdego klanu i ci przedstawiciele rywalizowali o to, kto pierwszy dopłynie do tej małej wysepki, a to jest 1,5 kilometra, przez ocean, gdzie są duże fale, gdzie były rekiny, gdzie trzeba było też przede wszystkim wytrzymać potem ten okres oczekiwania na przylot rybitw. Potem te rybitwy zaczynały składać jajka i ten, który pierwszy takie jajko znalazł i z tym jajkiem wrócił z powrotem do wioski ceremonialnej Orongo, ten zostawał człowiekiem ptakiem, a właściwie ten szef klanu, który go wysłał. Ten kult człowieka ptaka był odpowiedzią na problemy, jakie pojawiły się na wyspie, a był to głód i prawdopodobnie właśnie wojna domowa.
Jaka była rola tego człowieka ptaka?
Nie była zbyt znacząca.
Bo jednak pozostał... był wódz niezależnie od niego.
Tak, to było nie tyle rola, co prestiż, o jaki walczono. Przede wszystkim chodziło o tą rywalizację i ta rywalizacja powodowała, że te klany też rywalizując szkoliły dzieci, szkoliły młodzież swoją, żeby byli jak najbardziej silni fizycznie i z tego, co słyszę na Wyspie Wielkanocnej, to do tej pory przedstawiciele tych klanów, które wygrywały często, oni do tej pory, pomimo tego, że dawno już ten kult zaniknął, wyróżniają się siłą, posturą, są wysocy, są dobrze zbudowani.
To jajko było symbolem skarbu? Czy miało takie cechy, jakie my nadajemy jajku? Nowego życia, początku?
Tego nie wiem. mogłoby mieć jakiś związek z troszeczkę może właśnie z tym początkiem nowego życia. Chociaż tam nie ma zimy, wiosny, lata i jesieni, ale też jedna jest ta wiosna, kiedy ptaki przylatują. Na pewno miało to jakiś związek też z pozyskiwaniem żywności, bo był to czas, kiedy żywności brakowało. Chodzi o to, że wyspa na początku była zalesiona przez palmy, które dzisiaj już nie istnieją. Były to najwyższe palmy na świecie i one z czasem po prostu zniknęły. Albo sami ludzie wycięli je do budowy łodzi, do budowy też, czy może właśnie do transportu posągów. Inna wersja jest taka, chyba bardziej prawdopodobna, że na wyspie pojawiły się szczury. I te szczury żywiły się nasionami tych palm. Więc kiedy wycięto stare drzewa, a nie rosły już młode, no w końcu mieszkańcy zostali już bez żadnego drewna. No i wtedy właśnie musiały się zacząć problemy, bo ziemia była już wyjałowiona, nie można było zbudować łodzi, którymi można by było pływać i łowić ryby. Być może też nie można było już transportować posągów, więc na pewno brakowało też żywności, no a jajko to jest jednak coś bardzo pożywnego, więc być może o to właśnie też chodziło.
Czyli jajko jako coś cennego.
Na pewno coś cennego, tak.
Czy w związku z tym też, że właśnie nie ma już tych palm, to pejzaż tej wyspy wielkanocnej
przypomina krajobrazowo trochę naszą północ, może trochę Szkocję, Islandię, może nie Szkocję bardziej. Islandię chyba też, ze względu na wulkany, także wydaje się, że klimat jest surowy, ale w rzeczywistości jest to efekt działalności człowieka.
Posągi zabierają całą koncentrację turystów, no ale podejrzewam, że jeśli już się wybieramy na taką wyspę wielkanocną, to mamy tam coś jeszcze do zobaczenia albo do pokazania. Na co jeszcze należałoby zwrócić uwagę na wyspie oprócz posągów?
Rzeczywiście wszystko się koncentruje wokół tych posągów, ale co jeszcze z takich ciekawych miejsc można zobaczyć, to jest jedna jedyna plaża, gdzie posadzono zresztą drzewa palmowe i dzisiaj wygląda dosyć egzotycznie.
Trochę jak plaża oaza. Anakana,
tak, tak. I też oczywiście jest tam platforma Ahu z posągami. Są muzea, są też wycieczki, które oferują oglądanie dna morskiego. Jest nurkowanie, no i są wulkany, kratery wulkanów, które też są bardzo, bardzo widokowe.
Czy to jest bezpieczna podróż?
Bardzo bezpieczna. Jeśli chodzi o Wyspę Wielkanocną, to ciężko chyba o bardziej bezpieczne miejsce na świecie, dlatego że potencjalny złodziej no nie ma gdzie uciec, a cała koncentracja to jest kilkanaście tysięcy osób, które tam żyją. Oni wszyscy się znają, to jest mała społeczność i żyją na wyspie, która jest bardzo, bardzo odosobniona, więc przestępczości tam praktycznie nie ma. Cała wyspa żyje z turystyki. Właściwie można powiedzieć, że tylko i wyłącznie z turystyki, bo reszta, rybołówstwo czy rolnictwo to niewielka gałąź gospodarki. Więc o turystów z jednej strony się dba, ale z drugiej strony ci turyści przyjeżdżają w dużych ilościach.
I bywają uciążliwi.
Chyba tak i efekt jest taki, że obsługa takiej dużej ilości turystów wymaga też sprowadzania siły roboczej z zewnątrz. I to jest coś, co mieszkańcom wyspy się nie podoba.
Wyspa też jest bardzo droga.
Tak, żywność i wszystkie materiały budowlane, właściwie wszystko jest sprowadzane drogą morską, dlatego że na samej wyspie nie produkuje się praktycznie nic.
Ile czasu należałoby spędzić na wyspie, żeby poznać ją tak w pełni, posmakować tego klimatu?
Dobrze by było mieć tydzień, jeżeli ktoś się wybiera na własną rękę, natomiast biura podróży organizują wyjazdy tego typu na krócej. Zazwyczaj są to 2 albo 3 noce, zależnie od tego, jak układają się loty. Ale też, jeżeli ktoś jedzie z biurem podróży, wtedy to zwiedzanie jest zorganizowane w taki sposób, że te wszystkie najważniejsze miejsca zwiedza się w ciągu tego krótszego czasu. A jeżeli ktoś jedzie na własną rękę i chciałby robić to na własną rękę, to też będzie potrzebował więcej czasu, żeby tam na miejscu sobie to zorganizować.
W jakim języku porozumiewamy się na Wyspie Wielkanocnej?
W języku hiszpańskim, to jest część Chile.
A po angielsku damy radę?
Wszędzie w Ameryce Południowej lepiej znać hiszpański, ale z językiem angielskim też możemy podróżować i damy radę.
Mówił pan o tej plaży jedynej, piaszczystej. Ona została specjalnie stworzona na potrzeby turystów. Czy rzeczywiście tak jest ukształtowane wybrzeże wyspy, że w tym jednym miejscu jest piasek i jest taka klasyczna plaża?
To jest naturalna plaża. Jest to bialutki piasek. Bardzo ładne miejsce. Jedyne, co tam jest sztucznego, to są palmy, które zostały posadzone sztucznie, ale dodają uroku tej plaży bardzo. I zresztą wyspa kiedyś była porośnięta palmami, więc akurat te
taka
palmy
namiastka
tam...
tego, co było.
Tak, są tam na miejscu.
Jeśli ten piasek jest tylko w jednym miejscu, to pozostała część wybrzeża.
Trochę kamienistych plaż, ale w większości jest to wybrzeże skaliste.
I jeśli rozumiem, trafiamy na taką plażę, to już jest to taki czas wypoczynkowy.
Wypoczynku.
Relaksu.
Tak.
Gdyby miał pan powiedzieć o tym, co pana urzeka w Wyspie Wielkanocnej, to co by to było?
Bardzo mi się podoba właśnie na tej plaży, dlatego że na samej plaży stoją też posągi Moai, więc plaż na świecie jest dużo, ale ta jedna jedyna ma w sobie nie tylko ten urok egzotycznej plaży, ale też ten akcent z Wyspy Wielkanocnej, czyli platforma Ahu ze stojącymi tam posągami.
A w tych muzeach, bo wspominał pan też, że są muzea, które warto zobaczyć na Wyspie Wielkanocnej. Co oni pokazują w tych muzeach?
To najważniejsze muzeum pokazuje historię wyspy i są tam przede wszystkim eksponaty, które udało się ocalić. I z takich ciekawych rzeczy to jest pismo Rongo Rongo. Pismo na drewnianych tabliczkach. Pismo do dzisiaj nierozszyfrowane. Dlatego może właśnie też kolejna zagadka, kolejna jakaś legenda. Te tabliczki były produkowane jeszcze do czasów, kiedy przybyli już tam Europejczycy, ale w pewnym momencie Wyspa Wielkanocna padła ofiarą piratów, którzy zaatakowali wyspę już w XIX wieku i wywozili ludzi z wyspy do pracy u wybrzeży Peru. Została tylko garstka ludzi na tej wyspie i okazało się, że nikt z tych ludzi, którzy potrafili odczytać to pismo, tego nie przeżył, więc mieszkańcy, którzy już nie mieli drewna, zaczęli palić te tabliczki i dlatego zostało ich już niewiele i te tabliczki, które dzisiaj oglądamy zresztą, to też one w większości już zostały wywiezione poza wyspą, także może bliżej by było pojechać do Berlina niż na Wyspę Wielkanocną, żeby zobaczyć taką tabliczkę.
Bo warto też wspomnieć, że choć w tej chwili te posągi są objęte opieką.
Do posągów nie można się nawet zbliżać, a już na pewno nie można ich dotykać. Jest wiele tabliczek informujących, żeby też no, zachowywać się stosownie, czyli nie wygłupiać się, nie dotykać, nie próbować ich zniszczyć, broń Boże. Niedawno, czy w zeszłych latach, jeden z turystów próbował, czy odciął nawet ucho takiego właśnie posągu, został złapany i zapłacił bardzo dużą karę.
Powiedzmy, że to dlatego, że zdarzało się, że po prostu te posągi były wywożone, tak jak pan mówi, też te tabliczki po prostu do muzeów, do innych krajów na świecie.
Tak, tutaj przykładem pięknego Moai jest ten, który znajduje się dzisiaj w Muzeum Brytyjskim w Londynie. On jest zrobiony z bazaltu, a bazalt jest skałą twardą i on wygląda po prostu jak nowy w porównaniu do tych, które oglądamy dzisiaj na wyspie, które są zrobione z tufu wulkanicznego i one dosyć szybko się niszczą.
Czyli może się zdarzyć, że podróżując też gdzieś po świecie, w jakimś muzeum, natrafimy na ślady Wyspy Wielkanocnej.
Na pewno jest to możliwe, tak.
Czyli tak naprawdę z Wielkanocą Wyspa Wielkanocna ma wspólną tylko nazwę.
Tak, rzeczywiście to jest tylko ta nazwa i nic więcej.
Jak pan zamyka oczy po powrocie z takiej wyspy? Co się panu śni?
Jest to miejsce, na którym wyobrażam sobie, że mógłbym mieszkać ze względu na czyste środowisko, na ten spokój. Ale z drugiej strony chyba dopiero gdyby ktoś zamieszkał w miejscu tak bardzo odludnym, można by było powiedzieć, czy to jest dla nas.
Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę. O Wyspie Wielkanocnej opowiadał Mariusz Lewicki. Dziękuję pięknie.
Dziękuję ślicznie również.